Jeden i drugi fragment objawienia, trzeci oczywiście, dlatego że psalm bezposredni to również fragmenty ksiąg objawionych, księgi psalmów. Wszystkie te trzy, one są tak dzisiaj apetyczne, że trudno przejść wobec nich obojętnie. Szczególnie ten pierwszy fragment Ewangelii, czy pierwszy fragment objawienia, wyjęty z listu świętego Pawła do Efezjan, piąty rozdział, czyli obraz, który przedstawia sobie, który przedstawia nam teologię małżeństwa, czyli jak Bóg widzi małżeństwo, miłość małżeństwa, co to jest, po co jest, jak ma być. Koniecznie trzeba, byśmy przypomnieli sobie, wyjęli z naszej wiedzy tę prawdę z historii, że wówczas mamy do czynienia z tak zwanym bardzo mocno rozwiniętym patriarchatem, czyli rządem mężczyzn w rodzinach i w społeczeństwie, a nawet i w synagogach, i nie tylko w synagogach. Dlatego, że, mój Boże, w Senacie Rzymskim żadnej kobiecie nawet przez myśl nie przeszło, żeby tam zasiąść. Patrząc chociażby na naszą świątynię, żadnej kobiecie w narodzie żydowskim nie przyszło do głowy, żeby w synagodze usiąść, znaleźć. Zresztą jeśli teraz poszlibyśmy do bożnicy, to jest tam miejsce przygotowane dla dam. Wcale nie gdzieś w centralnym miejscu, tylko na poboczu. Kiedy pojedziemy do Kruszynia, na kiedyś pojedziemy, tam znajduje się gmina muzułmańska, trudno to nawet nazwać nawet gminą, bo to jest zaledwie kilkanaście osób, aczkolwiek z tym miejscem identyfikuje się bardzo duża ilość, naprawdę procentowo duża ilość wyznawców islamu, Mahometa. To tam również jest takie pomieszczenie dla kobiet. Koniecznie, abyśmy o tym pamiętali, że święty Paweł mówił to właśnie w takich, a nie innych warunkach układu społecznego, co wcale nie powinno być powodem do tego, żeby opacznie mimo wszystko rozumieć tenże fragment listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Sami na katechezie przedmałżeńskiej wyciągam właśnie ten fragment objawienia teologii życia małżeńskiego. W Nowym Testamencie przedstawiono jeden z koronnych fragmentów, nielicznych zresztą notabene. No i w momencie, kiedy czytamy ten fragment, żony, poddajcie, bądźcie poddane swym mężom, to natychmiast zapala się nie żółte, ale czerwone światło w głowach niebios, za bez przesady, nie te czas. Tak jakby objawienie rzeczywiście było adresowane do tamtych czasów, a nie do nas. Bo gdyby tak było, to nie powinniśmy tego słuchać, powinniśmy czytać kolejne księgi, chociażby Pana Tadeusza, 12. To dawno niektórzy małżonkowie w tym takiej technologii sobie czytam, żeby było przyjemnie. Czasami gdzieś tam się rozpędzali, bo może coś z Mickiewicza byśmy przeczytali w czasie niektórych słów. A więc ani jedna jota, ani jedna kreska, ani jedna kropeczka nie zmieni się, póki się nie wypełnią pisma, mówi Pan Jezus. Ale to tylko i wyłącznie tak na pozór można się wstrygać tym, co Bóg ustami świętego Pawła mówi, bo dokładnie Duch Święty, dobrze wiemy, święty Paweł był pod natchnieniem Ducha Świętego. Ręka materializowała to wszystko, co wewnątrz słyszał od Boga, natchnienia Boże. Nie ma żadnego słowa, które byłoby niepotrzebne i nie ma żadnego braku słowa, byłoby, że rzeczywiście jakimś tam brakiem objawienia. Wszystko ma swoje miejsce w tym, co mówi Bóg do nas w księgach świętych. A Więc na pewno list świętego Pawła Apostoła do Efezjan mówi o miłości małżeńskiej. Miłości małżeńskiej, która wyraża się w uległości. Uległości. Bądźcie poddane swym mężom. I miłość małżeńska, która polega na absolutnym oddaniu mężowi, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował swój Kościół. I uwierzcie mi, nie kobiety powinny krzyczeć na alarm w momencie, kiedy słyszą te słowa, bądźcie poddane swym mężom. Ale to mężowie powinni krzyczeć, o nie, to jest niemożliwe, dlatego że miłować żonę tak jak Chrystus umiłował swój Kościół, to znaczy ni mniej, ni więcej, jak dać się ukrzyżować za swoją żonę. Zresztą dobrze wiemy z doświadczenia, że małżeństwo nie polega na odbieraniu sobie wzajemnie zdrowia i życia, ale na oddawaniu sobie wzajemnie zdrowia i życia, na poświęcaniu swojego zdrowia i życia, małżeństwo. W fenomenalnej, boskiej rzeczywistości. Raz powtórzę to zdanie, małżeństwo nie polega, nie jest wymyślone przez Boga po to, żeby ludzie, dręcząc się codziennie, zamęczyli się aż na śmierć, zniszczyli sobie wzajemnie życie? Nie. Małżeństwo jest po to, aby się miłowali wzajemnie, będąc sobie wzajemnie poddanymi. Mimo że przecież to nic innego, jak tylko i wyłącznie jedno słowo, słowa, które innymi w inny sposób oddają to, o czym mówimy i o co prosimy Boga Ojca, który jest w niebie. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Prosimy Go o to, abyśmy potrafili być poddani Bogu Ojcu, który jest w niebie. To tyle i aż tyle. I czy trzeba Boga prosić o to, żeby no właśnie umieć być poddanym Bogu Ojcu, który jest w niebie? Jak najbardziej tak. Trzeba o to prosić, notabene wykorzystywać każdą nadarzającą się sytuację do tego, żeby się tego po prostu nauczyć, przyuczyć się do tego, by być poddanym, uległym, posłusznym. Bo jeśli człowiek nie nauczy się tego wobec człowieka, którego widzi, to naprawdę, uwierzcie mi, nie będzie potrafił tego zrobić wobec Boga, którego nie widzi. Dlatego tak bardzo często Bóg posługuje się właśnie człowieku, takiej edukacji nad człowiekiem, nad uświęceniem. Drugie czytanie, które mówi znów, przypomina nam to w kontekście uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zaocznego, Świętej Oktawy, uroczystości Wszystkich Świętych, każdego dnia możemy przyjść z pomocą i okazać miłosierdzie tym, którzy bardzo tego oczekują od nas, trwając w oczyszczeniu, w pokucie, w czyściu. Duszy czyścowe, Królestwo Boże. To temat Królestwa Bożego, czyli nieba. Podobne jest ono do ziarnka gorczycy, albo do zaczynu, do zakwasu, które swoją energią, swoim sposobem na życie, technologią zawartą, potrafi rzeczywiście dokonać rewolucji w człowieku. Może w takiej mikroskali, która jest bardzo istotna, czyli którą my jesteśmy, mówiąc o Królestwie Bożym, bardzo często patrzymy na niebo, patrzymy na Kościół, patrzymy na zadania chrześcijan wobec współczesnego świata, one są rzeczywiście. Ale również trzeba koniecznie pamiętać o tym, co jest dla mnie owym ewangelicznym zaczynem, który ma dokonywać właśnie swoistej transformacji mojego życia, konsekracji swojego życia. Co jest to moje ziarenko gorczycy, które ma jeden cel, rozrosnąć się we mnie w olbrzymie drzewo. Odpowiedź jest jedna, to jest odwieczne słowo Boga Ojca, odwieczny logos, który dla nas, dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. I umarł na krzyżu, zmartwychwstał i w niebo wstąpił. To jest owo ewangeliczne ziarenko gorczycy. Trzeba rzeczywiście bardzo uważnie, bardzo być uważnym, żeby tego ziareneczka daru Bożego, broń Boże, nie zgubić, nie wyrzucić, nie zaniechać, ale stworzyć stosowne warunki ku temu, aby rzeczywiście rozrosło się w nas bardzo, wydając owoce, które spodziewane są nie przez świat, ale przez Boga swojego.